Szanowni Państwo, dziękuję bardzo Panu Łukaszowi za tę bardzo ciekawą opowieść o Chinie i o relacji między Chinem a religią. Tak moje takie wrażenie, że w tych wszystkich referatach, gdy to była mowa o kulturze w różnych jej aspektach, czy to jest sztuka, czy to jest literatura, czy to jest muzyka, to zadaniem kultury jest wywołanie pewnych emocji, emocji widzów. I tak samo w wierze chodzi też o emocje, o te najgłębsze emocje, które dotykają dna człowieka i które otwierają go na to, co ojciec profesor Kurczowski powiedział, na transcendencję. Moja rola w tym miejscu się kończy i nastąpi zmiana tutaj przy stole. Poproszę jako prowadzącego księdza doktora Marka Kotyńskiego i wszystkich pozostałych uczestników tego sympozjum, a więc jeszcze księdza profesora Kurczowskiego tutaj, księdza Janochę również poproszę.
Dziękuję Boże wszystkim. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że odwołując się do hasła dzisiejszego sympozjum, że to hasło wiara i kultura razem czy osobno w rzeczywistości jest takim pytaniem na poły retorycznym. Bo że wiemy, że tak naprawdę chodzi o to, żeby te dwie rzeczywistości nawzajem się przenikały i nawzajem inspirowały. Pozwolę sobie zacytować na początek, jako taki wstęp czy tło tej naszej dyskusji panelowej, mamy mniej niż godzinę, przynajmniej popróbować troszkę podyskutować na ten temat. Chciałbym zacytować Jana Pawła II, który powiedział parę znaczących słów, wręcz powiedziałbym bardzo znaczących odnośnie tych wzajemnych relacji między wiarą, teologią również i kulturą. Jan Paweł II, powołując w 1982 roku papieską Radę do Spraw Kultury, powiedział takie słowa, to są tylko wyjątki. Przyszłość człowieka zależy od kultury. Synteza kultury i wiary jest wymaganiem nie tylko kultury, ale także wiary. Wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie przeżytą wiernie. Wiara, która znalazłaby się na marginesie tego, co ludzkie, a zatem na marginesie kultury, byłaby wiarą niewierną, pełni tego wszystkiego, co Słowo Boże ukazuje i objawia. Byłaby wiarą okaleczoną, więcej, byłaby wiarą w stanie autodestrukcji. Pozwolę sobie zacytować też jedno zdanie z Ewangelii Nuncjalii, bardzo ostre. Rozdźwięk między wiarą, Ewangelią, a kulturą jest bez wątpienia dramatem naszej epoki. Stąd też hasło sympozjum i jego główny temat. Oczywiście poruszaliśmy się tym sympozjum na bardzo wysokim stopniu ogólności, chociażby ze względu na to, że ogólność na ogólność swoje tak naprawdę istnieje ponad 300 definicji kultury. A co dopiero jeśli chodzi o teologię, o różne jej odłamy, o różne spojrzenia, takie czy inne. W referatach, które zostały zaprezentowane, zostały dotknięte najróżniejsze wymiary tego problemu, ja chciałbym może w takim pierwszym pytaniu, które kieruję do wszystkich tutaj naszych gości zebranych, dotknąć kwestii warunków dialogu wiary i kultury. Wiem, że nie jest dobrze, chociaż widzieliśmy na przykładzie filmu. Film akurat w kwestii wiary i w kwestiach dotyczących religii i duchowości, ja bym powiedział, że jest jedną z tych dziedzin kultury, które są jak najbardziej pozytywnie ustosunkowane. Troszkę gorzej, jak powiedział ksiądz profesor Stawiński, jest z literaturą. Osobiście uważam, że nie za dobrze jest z teatrem. Myślę, że dobrze jest z muzyką, dosyć dobrze w tym względzie. Słyszeliśmy tutaj najróżniejsze przykłady pozytywne. Ja bym chciał zapytać o taką rzecz, mianowicie ze strony wiary i ze strony kultury. Chodzi o warunki tego dialogu. Co przeszkadza w teologii, w wierze, tak, w przeżywanie tu i teraz, konkretnie oczywiście, nie w wierze w ogóle. Co przeszkadza w teologii, w wierze, ludziom kultury, a co pomaga? Co przeszkadza teologom w dzisiejszej kulturze, a co pomaga? Wiem, który z naszych gości chciałby się powiedzieć kilka refleksji na ten temat, czy swoją refleksję, swoją opinię.
Proszę przemienić też czas na pytania z sali, dobrze?
Tak, oczywiście. Gdyby ktoś chciał, lepiej gdyby były sformułowane, nie mam za dużo czasu, ale na papierze bardzo bym prosił.
Proszę.
No nie wiem, tak. Tak, do mojego rozumienia kultury to chodziło o dyskusję pomiędzy różnymi typami kultury. Nazwałbym tak, ten, która jest jakby ze zrozumieniem posługuje się językiem religijnym opisu rzeczywistości i ten drugi sekularyzowany, prawda? Na fakty. Opisując to czysto filologicznie, czy jako mentalność, jest faktem sekularyzacja kultury. A jednocześnie chyba, jeżeli to się przedstawia, to można budować takie idealne typy. Tutaj jest ta religijna, tutaj jest sekularyzowana. Faktycznie to są pewne idee, bo teraz w rzeczywistości chyba one się przeplatają. Proszę zwrócić uwagę na... Znaczy muzyka to jest odrębna rzecz. Muzyka jest jakby to powiedzieć. Jest przez to, że jest nie pozornie niesemantyczna, prawda? Tak jak powiedziałem, że mówił, to tak można się zdarzyć. Ale właściwie nie ma takiego działu kultury, który by jednocześnie nie było jednego i drugiego elementu, natomiast różne jest nasycenie. Proszę Państwa, no mamy, nie wiem, dziedzinie sztuk klasycznych, prawda? No mamy rzeczywiście takie prowokacyjne działania, prawda? No takie, jeżeli przyjmiemy, że łamanie tabu to jest taki kryterium twórczości, to jedyne wielkie tabu, które jeszcze zostało, no to nam zostało zakon. No już po deptaniu, także już teraz nic nie ma, to deptania i nuda zostaje. Otworne. Ale z kolei w takim razie, a z drugiej strony nie wiem, no tak już zupełnie pod Nowosielski powiedzmy sobie, czy tam wiele innych jeszcze nazwisk może zamieścić. Myślę, że bardzo dziękuję Panu za to, że zwrócił Pan uwagę na ten wątek kina. Być może pytanie, czy kino nie jest tą dzieliną sztuki, która najbystrzej reaguje na pewne zmiany cywilizacyjne. Czy my jednak nie przekroczyliśmy już tego pewnego etapu przeciwstawiania się powiedzmy kultury religijnej i sekularnej? Ja powiem, że z grunów filozoficznych ta rozmowa Ratzingera z Habermasem, słynna prawda przed kilku lat, oznaczała przynajmniej dla pewnej grupy myślicieli przełamania, że myśliciele sekularystyczni powiedzieli, czy osoby od Habermasa powiedzieli, tak, my mamy pewną propozycję kulturową, która nie obejmuje całego problemu człowieka. To jest wielki problem tych wszystkich eschatologicznych problemów i ja myślę, że film to znakomity podmiot, bo problem, nie wiem, religijnego wymiaru samotności. Prawda? I to jest... To kultura sakralna, na przykład nie umie wodę. My ciągle mówimy do tłumu, a człowiek słucha sam, prawda, gdzieś. W tym sensie właśnie, tak, to tyle. Więc powiedziałem, że to trudno tak rozdzielić, natomiast odnoszę wrażenie, że w tej chwili przy wszystkich zmianach, znaczy, i są szanse zarysowania zmiany tej sytuacji i rozmowy tych dwóch typów kultury pod warunkiem, że obydwie tak się zmienią. Znaczy odejdziemy od
powiedzmy takiego wenderskiego pouczania o religii, tylko bardziej świadectwo zwrócone do indywidualności, między innymi tego indywidualności. Z drugiej strony, no koniec z tym, z dogmatyzmem po oświeceniu. Sami sekularyści mówią, że kultura oświecenia też stworzyła swój dogmatyzm.
Ja myślę, że w literaturze, tak jak ja się przyjmowałem, stosunek, no, którym się kończy literatura, jest absolutnie, przepraszam za powiedzenie, rozmowa gęsi w posiedzie. To znaczy, nie obydwoje, gęsi, obydwoje muszą się rozmawiać, gęsi prosi. Mianowicie mnie przeraża, jak się rozmawia z pisarzami, którzy powinni likwidować stereotypy, zadań literatury, rozwijać pewne stereotypy. No, nie potrafią w sferze religijnej wydobyć się spoza pewnej warstwy pojęć i po pewnych sformułowań. A z drugiej strony, z naszej strony,
jak skuteczna jest karta.
Ale z drugiej strony, z naszej strony jest absolutnie to samo. To znaczy nie potrafimy przemówić, wyrwać się też z pewnego rodzaju klerykalnych stereotypów. Ja tak chcę zrobić taką pracę o bełkocie teologicznym. Bo to była bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie my nie potrafimy, używamy innych słów i w związku z tym nie możemy się dogadać. I myślę, że tutaj jest zmiana funkcji obydwu stron. Dochodzi do tego kryterium, które jest niedopuszczalne w sztuce, mianowicie kryterium nowoczesności. Co to znaczy nowoczesność? To jest też taki wymóg. Co to znaczy postępowy? Co to znaczy wymóg? Zaraz musi być postępowy. Trzeba koniecznie zrozumieć, trzeba koniecznie pozmieniać coś. I w związku z tym obydwie słowy nie mogą się dokonać. Nie ma wspólnego języka. Ja myślę, że tu jest jakaś głęboka tragedia. I poza tym to, co mi kiedyś w tego seminarium uderzyło niesłychanie, bo dla mnie rekreacja, w dogmatyce się za dwa lata był cytowany Kastrowicz jako dokus teologiczny. Myśmy zapomnieli, że literatura też jest formą mówienia o Bogu, tak jak sztuka jest formą mówienia o Bogu. Jak firmy słowo, to są wszystko sposoby powiedzenia o Panu Bogu. My troszeczkę zrobili to. Zrobiliśmy tych testów, ale one zawiodły. Dlatego nam jest tak strasznie potrzebny do pisarza. Ja pamiętam w tym kryzysie, który był po książkach Kościelowskiego, kiedy starali się uczyć bibliści odpowiadać. Bardzo piękne, bardzo uczenie, tylko to zupełnie nic nikogo nie trafiało. I przed życiem. I te książki nie można było zrobić przez tych życzeń się na życie, nie trzeba też nie zrobić. Ci ludzie trafili w Bogu. I ten wielki kryzysie i to skończy.
Ja bym do wypowiedzi nawiązał do dwóch ostatnich referatów, które jakoś mi się nikąd utożsamia, ale w zupełnie innych tonacjach, przyszła profesora Fortissimo, Pana Maciejewskiego, naszej moderator. Wydaje mi się, że te zestawione pokazują dosyć ciekawe zjawisko. Z jednej strony mamy tą dychotomię wiara kultura, która się zaczyna od renesansu, w oświeceniu już zdecydowanie następuje rozwód. Lecenie świętego upada, nie byłbym tu optymistą. A z drugiej strony mamy niezwykłe zjawisko na najwyższych szczytach kościoła, papieża, prezydenta z teatru, z wielkiej Władzinowita i też wielkiej sztuki, następnego papieża, który wyrasta z wielkiej tradycji muzyki niemieckiej, ale również szeroko pojętej sztuki. Coś się od góry bardzo ciekawego zaczyna. I to wszystko jeszcze wchodzi w film, który zupełnie nie należy do mecenatu kościelnego. Tak się składa, że wymienił Pan tytuły, które poza kilkoma bardzo dobrze znali, są to najważniejsze filmy w moim życiu, może na wyjątkiem pasji, ale to chyba podzielamy tutaj opinię. Proszę zauważyć, że te filmy są dziełem ludzi, którzy się nie identyfikują z kościołem w ogromnej większości, którzy są gdzieś na pograniczu, którzy są ludźmi otwartymi, szukającymi prawdy. Ja bym się jeszcze upomniał o zjawieniu Ewa Powrót, gdzie słowo Bóg nie bada ani razu, a moim przekonaniem jeden z najbardziej religijnych filmów XX wieku. Powstaje im zupełnie nowe zjawisko, mówienie o Panu Bogu współczesnym językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich, bo prawdą jest, że niestety, bo często teolodzy nie znamy sztuki, ale jeśli często nie znają teologii, żyjemy w gettach, które mówią osobnymi językami, wierzywamy. Natomiast filmu, mówi film, wysoki film, wysoka sztuka, zrobiona przez człowieka otwartego na transcendencję, potrafi mówić językiem współczesnym, językiem głębokim, o sprawach absolutnie uniwersalnych. To nie jest film z etykietką katolicką, ale jest to film tym bardziej uniwersalny i w tym etymologicznym sensie również katolicki, który otwiera człowieku jakieś bramy. I wydaje mi się, że to jest ta dziedzina, w której możemy być chyba optymistami.
Już ksiądz przy głosie, tylko dodam ten jeden tutaj pytanie, bo akurat nie ma też do profesora Mijaka, ale czy na koncie kościoła można mieszać billboardy? Proszę pamiętać, że fronton kościoła jest dziełem sztuki. Może ksiądz od razu, żeby podjeżdżać od sztuki, to dwa słowa.
Przepraszam. Dziękuję, to trochę za mnie. Odpowiem mi wprost z słowami przywoływanego tutaj księdza profesora Pasierba. Na początku było słowo, na końcu jest fraza. Myślę, że to jest nie tylko problem billboardów, ale w ogóle panoszenie się kiczu po kościołach, wizualnego, muzycznego i tak dalej. Ja mają bardzo spory z moim braciem ciemnym, mówię wewnętrznie, że kicz religijny, znaczy kicz w dziedzinie religii jest kiczem wiary i mówienie, że dla prostych ludzi to trzeba tak malować. Nie ma prostych ludzi, są tylko źli duszowe. Kilki z religii również jest, macie dobrze, tylko o tych filmach akurat Państwo nie mówiłem. Nie chcę błędy. Nie, właściwie niewiele mamy dodania. Może tylko to, że wychodząc od bezpośredniego pytania księdza zawartego planu na tą dyskusję, wydaje mi się, że i nawiązując do wypowiedzi ojca Poczowskiego, istotnie artystę, filmowca fascynuje ta tajemnica sakrum, to jest taka ostatnia deska ratunku, co jeszcze może być znakiem zapytania. To było raptem kilkanaście tytułów, a przecież wielką platformę tego, czym żyje się z nim, to jest są filmy funeralne, terminalne, opowiadające o śmierci w sposób groteskowy, żałosny, ale też wspaniały i piękny. To też są filmy, które moglibyśmy etykietować jako religijne i absolutnie nie wyższe, w żadnej mierze nie wyższe, może niższe od tego kina, ale dostępność tego przekazu polega na tym, że mówimy o komunikacie dużo bardziej spektakularnym, popularnym, czy nam się to podoba, czy nie, od literatury, plastyki, muzyki. No bo jak wymieniłem tytuł Wielka Cisza, 70 tysięcy w kinach, a potem przynajmniej 4 razy tyle na DVD i w telewizji, to żaden z innych środków przekazu, aż takiej frekwencji, przepraszam za uproszczenie, nie będzie. I wreszcie trzeci wątek, który z kolei pojawił się po wysłuchaniu księży, to jest fakt, że filmowiec, pamiętajcie Państwo, że kino jest jakby konglomeratem wielu innych sztuk. Tam jest, no dobrze by było, żeby była dobra literatura, scenariusz, ale w przypadku adaptacji literackich to w ogóle powinna być literatura. Jest muzyka, jest być może najważniejsza w przypadku tych tytułów, o których ja dzisiaj Państwu opowiadałem, plastyka, to znaczy studia malarskie, nawiązania wprost. Widz tego nie musi wiedzieć, większość nie zna, ale wierzcie mi Państwo, że filmowiec, który wali się z Bogiem, on powinien być erudytą, jeśli chodzi o zakres sztuki szeroki, to znaczy bardzo wyraźne analogie z Marasem, nawet w tak czasie, w skromnym filmie, jak wspomniany Braciszek Barańskiego, tam są całe sceny stylizowane na Kostoriewa. W związku z tym rzeczywiście tutaj jako konglomerat wielu sztuk
i zarazem dużo łatwiejszym przekazem do widza, do partnera w rozmowie. Kino jest na pozycji uprzywilejowanej i dobrze, że tyle ciekawych przykładów kina o tematyce duchowej w ostatnich kilkunastu latach się pojawiło.
Rozumiem, że w kolejności. Proszę Państwa, właśnie tutaj słyszymy o muzyce w filmie. Przecież wszyscy cudownie akceptujemy przepiękny obraz filmowy, jakim jest misja. I też cudownie akceptujemy muzykę z misji, którą napisał Ennio Morricone. Chyba nie ma takiego człowieka, który nie przeżywał po raz kolejny tego obrazu, a nawet jeśli słyszy motyw muzyczny, to on doskonale wie, że to jest misja i to na pewno jest ta scena i to na pewno jest taki motyw. Ja myślę o muzyce, że to jest tak, że dzisiejsza muzyka przeżywa pewien kryzys, jeśli chodzi o profesjonalizm tej muzyki. Proszę Państwa, jeżeli ktoś uczył się jeden rok na klarynecie i uchodzi za wybitnego muzyka, to my nie protestujemy dlatego, że jesteśmy zawodowcami, nazwijmy to w ten sposób. Tylko dlatego, że nie da się wykształcić i nauczyć muzyki w ciągu jednego roku. Ja myślę, że to jest problem edukacji narodowej i pewnego wychowania muzycznego społeczeństwa, które padło. I w związku z tym padły wszystkie inne komponenty tej edukacji, jaką jest oczywiście rynek mediów, jaką jest lansowanie postaw muzycznych. Cóż ma powiedzieć muzyk, kiedy słyszę prymitywne, przepraszam, układy harmoniczne, melodyczne, rytmiczne? Cóż ma powiedzieć, jeżeli dansuje się tym, pokazuje wszędzie i zaczynamy obserwować, że wszyscy to kochają? 22 lata istnieje Festiwal Mozartowski w Warszawie. Nie ukrywam, że 22 lata stałem za pulpitem dyrygenckim, dyrygując utwory Mozarta. Proszę Państwa, nie ma problemu z publicznością. Publiczność przychodzi. Tak znaczy tak ciała trudne, jakim jest niewątpliwie Jan Sebastian Bach. Proszę zobaczyć, wszędzie tamte się klamsze hamor, rzadko się chyba, bo za trudne. Ale kiedy się gra ostre oratorium albo sześciąta w fajnach oratorium wykonane przez dwa dni, o dziwo przychodzi publiczność. Jak się popatrzy na publiczność, to ona jest publicznością mojego pokolenia, lub może nieco młodsza. Natomiast jak się popatrzę na publiczność przechodzącą na inne utwory, imienię taki utwór klasyczny dla młodzieży, mianowicie Carmina Burana, Karla Orfa. Kiedy gra się ten młodzieńczy, wspaniały utwór do tekstów, oczywiście średniowieczny, czasem nie do przetłumaczenia, ale nie mówimy, młodzieńczy pełen radości, pełen szczęścia, pełen pięknej melodii, wspaniałych chórów chłopieńcego, dlatego jeszcze i znakomitych solistów. I co to ukrywa? Śpiewanego zakonnika, który ma swoją armię. Jak się wtedy posłucha tego wykonania, to ktoś śpiewa, prawda, bardzo bel canto, a tam jest po prostu zwykła szkawka, prawda, typu RRL, go na przykład, prawda, ktoś wykonuje taką armię bel canto. No, tak to wygląda. Więc ja myślę, proszę Państwa, że jest to sprawa edukacji narodowej. Naturalnie czyni się wysiłki różnego rodzaju. Patrzymy, jak ta muzyka umiera w szkołach ogólnokształcących, no bo przecież wiadomo, że ważniejszy jest komputer, rower, nie wiem, innego typu wykształcenie. To już są pokolenia ludzi, którzy nie mieli styczności z prawdziwą muzyką. Mówię to nie dlatego, że chcemy wprowadzać muzykę do szkół. Tylko wyraźnie widać, że te potrzeby jak gdyby nikną. One przestają istnieć, a słyszycie Państwo, że wszędzie tam, gdzie pojawił się nauczyciel, który od kilku lat, kilkunastu lat pielęgnował tę działkę, przekonywał dyrektora i te dzieci wsiadają każdy repertuar. Dzisiaj w języku angielskim, niemieckim, francuskim, umiemy to robić już. To tam istnieje chór, który ma tradycję i w którym wszyscy się cieszą, że on istnieje. A kwestia repertuaru to jest kwestia dyrygenta. Czyli to zawsze trzeba śpiewać tylko, prawda, piosenki Nosowskiego z 4,5 roku do tekstu Marii Konopnickiej. To jest kwestia człowieka, który pracuje, jest to po prostu odzwierciedlenie idei mistrz i uczeń. Więc tego w tej chwili nie ma i trudno jest dzisiaj mówić o takiej rzeczywistej ocenie tej sztuki. Trudno też mówić o, tak powiem, połączeniu wiary i muzyki, skoro w najmłodszym pokoleniu, jeżeli przy parafii jest chór, jeżeli jest dyrygent, staramy się kształcić w Polsce na chyba wszystkich uczelniach już istnieje specjalna muzyka kościelna, że uczymy i dyrygenta, i organistę. I to się rozwija. są utwory z całego świata. Tych utworów jest coraz mniej. Ostatnio taki kontrowersyjny utwór to była pasja Pawła Mikietyna, naszego Chopina, średniej generacji kompozytora, która zaczynała się od sceny ukrzyżowania i tak się zaczynała pasja, co wzbudzało dużo kontrowersji, bo jakoś tak nie bardzo sobie możemy wyobrazić sytuację, że tutaj się zaczyna początek utworu. Wiele osób było niekontentnych, nazwijmy to, po wysłuchaniu tego utworu, którzy nie chcieli słuchać. Ja też nie chciałem słuchać. Nie ukrywam. Natomiast twórczość ta istnieje cały czas i twórczość związana z liturgią i żyjący tutaj kompozytor związany z tym regionem Marian Sapa napisał mnóstwo wspaniałych utworów, krótkich utworów, które można było, nazwijmy to, obarwić, upięknić i to mnie. No niestety zmarł i nie żyje. Takich kompozytorów jest coraz mniej, bo albo powstaje wielkie dzieło, albo po prostu no, daje jakość. Ale trzeba na koniec powiedzieć, że w muzyce światowej zdarzają się różne powody, dla których w pewnym okresie życia kompozytor zaczyna pisać wielkie dzieła i takie dzieła powstają. No sam Jan Sebastian Bach był tego przykładem. On, protestant, w pewnej chwili napisał wielką przekamą dla kogoś, dla Augusta III Mocnego, króla saskiego i polskiego zarazem. I chciał koniecznie być na jego dworze kapelmistrzem. Chciał być, nazwijmy to, odpowiedzialnym za muzykę. Tak się składa, że następcą tego króla był, jak nie było, Stanisław August Poniatowski. Ten też zamówił dzieło cytowane przeze mnie, Giovanni Paisiello, La Passione del Gesù Cristo. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale takim nieznanym utworem w Polsce jest na przykład film jakiego Józefa Kozłowskiego, który napisał na śmierć króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wykonany przy grobie, przy jego trumnie dla czasów carycy Katarzyny. I takich utworów jest mnóstwo, które warto przywracać do dzisiejszej historii. Co do utworów współczesnych, no tak jak edukacja kompozytorska będzie działała, tak będą te utwory powstawały. Kończąc, chcę powiedzieć, że jednak ambicją każdego z kompozytorów jest napisanie dzieła, które byłoby akceptowane, które byłoby napisane do tekstów związanych z liturgią, związanych z muzyką sakralną. Tak mi się wydaje, że ta ambicja ciągle jest w celi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A zatem jest problem kompetencji, to znaczy trzeba znać dobrze swój fach, żeby móc dialogować. W przypadku artysty z teologią, z wiarą i w przypadku teologa trzeba być dobrym teologiem, żeby podjąć dyskusję, czy powiedzmy rozwijać te relacje, ten dialog między wiarą i kulturą. Z tym nie jest najlepiej, chociażby w literaturze, kiedy się dowiadujemy z ostatnich powiedzmy doniesień i statystyk, że 65% ludzi w Polsce nie czyta żadnej książki w ciągu roku. Oddaję głos jeszcze księdzu profesorowi Markowi.
Mnie się nóż otwiera w kieszeni, jak to słyszę, to wypraszamy się chwilę. Proszę Państwa, zrobiono wszystko w Polsce, żeby ludzie nie czytali. Książka jest droga. Dobrych książek naprawdę, jak ktoś poszukuje, nie ma przyjemnie. Ciekawie są kierskie. Pogonajmy takiego Fryleta w Londynie, czy którekolwiek Amnesty. Nie ma taniej książki, która jest na całym świecie, w wyjątku Polski. Likwiduje się. Nie ma, co jakieś proszę proszę. To muszę następną uchwalić drugą, bo prosta to są właśnie świetne książki, które nie znalazły miejsca, jak to zostały wyrzucone. Na sam kilka kilogramów książek w Francji. Ale proszę Państwa, to są właśnie te ostatki, które właśnie ja książek nie idą na Polską, nie idą, bo nikt nie idzie. Proszę Państwa, jest, wszyscy ci uczniowie uczeni nam ciągle tłumaczą, że ludzie nie czytają książki. Gdzie ten człowiek ma dostać książki? Biblioteki się likwiduje, biblioteki parafialne się likwiduje, mówi się absolutnie wszystko. Teraz dalej. Ja obserwuję, 20 lat jeździłem w Łomianie do Warszawy. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby w autobusie przynajmniej 4 osoby nie czytały książki. Od Harlekina do Timariusa. Więc proszę, ja dawno nie wytrzymał te wyjazdy. Proszę pojechać pociągiem. Ilu ludzi czyta? jest dużo więcej niż to, co nam się wtedy tłumaczy, że ludzie są głupi i że w tej chwili nie czytają. Ludzie chcą czytać, ale po pierwsze nie ma tego, który im pokaże. Lektury są do kitu w szkołach, przepraszam, do niczego, są nudne rzeczy. Zrobiono wszystko i w tej chwili, a ludzie naprawdę szukają tej dobrej książki. Proszę zobaczyć, co się dzieje na każdą razą, jest taka książka. Właśnie za chwilę ja bym zobaczył, co się dzieje. Ale normalnie jest, proszę Państwa, pełne kontestacje. Więc te statystyki, które się ciągle nam podaje, ja nie wiem, jak jest ich prawdziwością, jak na jakiej zasadzie się nie robi, mam dość. I z tego dość ambiwalentne uczucia względem statystyk, ale niemniej zerwijmy z tym narodem głupim, który nic nie chce czytać. Głupich mamy rządzących, którzy nie potrafią dostarczyć człowiekowi książki. To są takie głupie odpowiedzialne. Ja powiem na sesji, byłem na sesji, nie powiem gdzie, na pewnym uniwersytecie. Mówiłem o pewnej książce klasyka austriackiego, wybitnego, którego normalnie założyłem, że profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, będą wiedzieli, kto to jest. Musiałem zacząć swój wykład od wyłożenia, kim jest ten pisarz, jeden z klasycznych pisarzy literatury XX wieku. I nikt nie czyta. Kto nie czyta się? To było dla mnie zupełnie... Mnie zatkało kompletnie, jak 40 osób. Nikt nie wie, kto to jest. Nie będę mówił, żeby nie... Tak, jest. Ludzie po prostu w tej chwili tragiczne jest, to nasza inteligencja nie jest. Lud chce czytać, ale inteligencja jest. To jest prawda. To, co mówiłem o recenzjach, dlaczego na całym świecie rozwija się wspaniała dziennikarstwo recenzyjne przy pomocy książek, rozwija się u nas w Polsce, tego z rzadka tego. Po prostu tutaj jest jakaś bardzo głęboka tragedia i Grodzka jest, w Warszawie też jest taka ciekawa, ale to niestety Grodzka i ta nasza na wstyd, to są wynik tragicznych rzeczy, bo nie dostaje się. Kiedyś moją książkę wydano z NATO, wyrzucili 60 egzemplarzy znalezione na wysypisku. A książki nie było. Proszę Państwa, ja się czuję autor, który książkę jest na wysypisku, a księgarni jej nie ma.
Będzie światełko socjalne znaczy, że prawdziwe niestety. Decyzją księdza kardynała zostaje przeniesione Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ono do tej pory, jak Państwo wiecie, było na Solcu. W tej chwili będzie miało miejsce najlepsze, jakie sobie można wymarzyć, czyli w sercu Warszawy, w sercu tego serca, którym jest katedra, już obok na Dziekanii ten budynek został już adaptowany na cele muzealne. I w tej chwili powstaje projekt tak zwanego Atrium, ośrodka kultury, który będzie z tym muzeum związany, który będzie takim miejscem dialogu, dobrych promocji, dyskusji, z dobrą księgarnią i z tym, czego w Warszawie niestety nie mamy, w naszych wioskach zawalonych kiczem brakuje dobrej sztuki sakralnej. Chcielibyśmy coś takiego stworzyć. Jest grupa młodych ludzi z różnych środowisk, niektórych z Dominikanów, z Kultury Chrześcijańskiego Wschodu, związanych z stworzeniem ikony, z Uniwersytetu Warszawskiego, z filozofii, z historii sztuki, którzy chcą to robić i jakoś się razem znają i zielone światło ze strony księdza kardynała, więc poruszamy. Będzie się karny też.
Ja będę jeszcze czarniejszy od księdza. Bo księdza kłamstwo porzuca rządowi, a wszyscy też. Co my kościele robimy? Jak my przygotowujemy księży? Dobrze. Którzy księża czytają po wyświęceniu? Jak wygląda gabinet wikarego? Duży stół, duży telewizor. Co jeszcze? Komputer. A dlaczego? A kto nam uczy? Co my robimy? Teraz jest bardzo piękne, że mamy, robimy taką sesję. Ale przepraszam bardzo, był taki papież polski, który wydał Fides et Ratio. I dlatego, że miał świadomość, że nie tylko w polskich, w seminariach katolickich usuwa się, czy w ogóle w studiach teologicznych usuwa się filozofię. Niemcy w ogóle nie ma nic, oni zaczynają od razu o tym, który Bóg ma, prawda? I uzasadniają to zimnego pojęcia, które jest uwarunkowane filozofią Heideggera. W ogóle z wielkimi długimi problemami. Chciałbym jakiegoś kultury. Podstęp, tak jak już to słusznie się powiedział, teologia, wszystko musi być praktycznie. Tam nie ma nic bardziej niepraktycznego, jak wszystkie nauki praktyczne. Dlatego, że one są już nieaktualne po pół roku. Przecież studentom trzeba głowę porządkować, a nie pupę, nogi i nogi, ręce. Oni są już aktualne. Naprawdę nie są najgłupsi chłopcy, którzy przychodzą do seminarium. I bardzo inteligentni. Dlaczego głupieją w miarę studiów? Mówię, ja to przepraszam, seminarium jest, mam prawo to powiedzieć, prawda? Proszę nie zrozumieć, że ja tutaj raczej ustawiam sobie takiego faceta, który to poucza. Mówiła o naszej wspólnej biegie, którą musimy zastanowić, nie jest innymi. Chyba tego typu spotkanie, no, arcy, prawda, katolickie, same prawie koloradki siedzą po tej stronie. Nazwijmy sobie pewne rzeczy, co my robimy, prawda? Co my robimy? Przepraszam, przed wojną była taka kategoria takiego światłego kapłana, prawda, w literaturze się wspominało, że był taki, on tam może najświętszy nie był, prawda, ale był to, no właśnie, gdzie są teraz światli kapłani? Ja wiem, oczywiście, że są tacy, ale jakby...
Nie wiem.
No właśnie, no oczywiście wszyscy są tutaj, tak? Narzekają na to, że są poza. Oczywiście, to nie tak jest problem, ale to jest wielki problem. Od tego, jak to zaczniemy, nie pójdziemy, nie załatwimy sprawy, nie wiem, w ogóle kultura sekularna, postsekularna, i tak możemy zwrócić na to uwagę, mamy mało wpływ. Natomiast jeżeli przedstawiciele, że tak powiem, tej postsekularnej kultury będą mieli partnerów, którzy mówią do nich językiem, który oni rozumieją, to znaczy mają jakoś w głowie ustalone i nie chowają się za gotowe formułki, tylko współmyślą i są partnerami, to wtedy jest możliwe, ale drogą do tego jest, no co tu dużo mówię, dla starymi Grekami, paideia, wychowana.
Jedno słowo, wejdźcie, może tutaj nie tylko nie mówić o zwariacjach, bo już ktoś to jedynie zrobił, kiedyś dawniej. Ja przygotowałem taką, mam w komputerze swoim taką listę podstawowej literatury katolickiej, która jest w języku polskim. Dobrej literatury katolickiej w języku polskim. Tylko, że ta lista leży w komputerze, a jakoś wiele razy proponuję, no i nic tego.
Proszę
opublikować
na naszej stronie.
Dobrze. Moja wiedza o internecie ogranicza się do wyszukania pociągu z Warszawy do Krakowa. A w Facebooku nie bardzo wiem, że jesteś takiego, to nie wiem, co to na... Jak mówi Gałczyński o Bożej Trójce pochorele, to żyje nie wiadomo, gdzie ma szyję.
Jeszcze parę dobrych innych rzeczy. Nie, to właśnie, to jest też sprawa, bo to jest sprawa. Czy naprawdę czytają na Kindle? Kindle. Tak, i tak można czytać. Nawet i klatom pobierze.
Oczywiście można byłoby je prześcigać w tej chwili krytykowaniu jednej czy drugiej strony w związku z brakiem warunków do dialogu. Ja chciałbym zapytać taką rzecz. Niech takie tutaj pytanie padło, czy dlaczego ludzie kultury boją się, czy wstydzą mówić o sprawach religijnych, wiary, eschatologicznych? Czy to jest, dla mnie jest, ja rozszerzam to pytanie, mianowicie, czy jest to tylko wstyd, czy jest to, jakby to powiedzieć, brak umiejętności czytania, powiedzmy, doświadczenia religijnego w swoim własnym życiu. Jest taka scena w filmie, który tutaj pan doktor wspomniał, Jessica Hausner-Lur, to jest znakomity film, czasem dla kogoś się wydaje obrazoburczy, ale jednak jest bardzo dobrze zrobiony.
gdzie cud w Lourdes zdarza się dziewczynie sparaliżowanej, niewierzącej na łóżku. To znaczy rzekomy cud ewentualnie. I powstaje problem odczytania, czy to jest cud, czy to nie jest cud. Ta dziewczyna jako niewierząca nie ma kategorii odpowiednich klucz do stwierdzenia, czy to jest cud, czy to jest tylko jakiś taki przypadek losu. I tutaj zahaczamy o sprawę taką no, dosyć głęboką, ale chciałbym ją dotknąć na zakończenie. Mianowicie o taką strukturę ikoniczną rzeczywistości, że nasza rzeczywistość naokoło coś oznacza. I dzisiejszy człowiek, zatracając właśnie tę zdolność i może i wiary, ale również odczytywania kultury, często nie potrafi odczytać znaczeń. Coś mu się zdarza, ale właściwie nie wie, co mu się zdarza. Coś widzi, ale nie wie, jaki to ma sens. Pa ogląda swoje własne życie, albo jak film oglądamy, prawda? A często nie rozumiemy. Patrzymy i właściwie obraz pozostaje dla nas zupełnie jakby nietknięty. Chciałbym tutaj coś na ten temat od naszych drogich gości i rozmówców usłyszeć.
Na lewo, bo mi to skrytanizowali, że proszę. Na lewo.
To nie jest trudne pytanie dla mnie, dlatego że jeżeli przygotowuję dzieło oratoryjne, jeżeli przygotowuję dzieło związane z sakrą, to jest rzeczą oczywistą, że rozmawiam z zespołem i nie ma znaczenia, czy tam siedzi 20, 50 czy 150 osób i muszę rozmawiać i chcę rozmawiać o znaczeniu słowa, po złożeniu akcentów, chcę rozmawiać i cytować Pismo Święte, chcę cytować sens utworu. I w związku z tym to jest dla mnie oczywiste. Wspominałem podczas wcześniejszego wystąpienia o tym, że także trzeba to powiedzieć orkiestrze. Czy wiecie Państwo, jak oni tego słuchają? Oni tego słuchają, bo oni się dowiadują, że jeszcze raz powiadam, to nie jest zwiódłoty. To jest napisane przez kompozytora i to ma swój wielki, głęboki sens. To nie oznacza, że wszyscy są bieżący, ale może w ten sposób łatwiej jest wydobyć sedno dzieła i sedno jego znaczenia. Łatwiej jest zagrać w odpowiednim klimacie, nastroju czasu, nastroju ciszy, nastroju wyłożenia pewnych akcentów muzycznych. I wydaje mi się, że to akurat w sztukach muzycznych, czy w sztuce muzycznej, dotyczy to także literatury solowej, forów solowych, pieśni, forów kameralnych. To ma takie przesłanie i inaczej być nie może. Dziękuję.
No to ja może ja też jako ta mniejsza świecka została, tak sobie powiem, że tak niewiarstwo wystylizowałem. Ja tutaj przy tym stole, proszę mi wyciągać z tego żadnych wniosków dotyczących mojego charakteru, chociaż bardzo bym sobie tego życzył. Ksiądz pyta o to, że rzeczywiście, kiedy czytamy na przykład wywiady, bardzo rzadko można znaleźć, mówię o własnym podwórku redaktorem czy filmowcem, który powiedział, że jestem wierzący, jestem religijny, może, ale po pierwsze, albo dziennikarz nie dodaje takiego pytania, to jest, bo nie ma pretekstu, a druga kategoryzacja to jest chyba terror czasu, ale to nie chodzi tylko o tak sformułowane pytania, ale też szerzej. O to, że wspominałem Państwu o Barańskim. No właściwie znaliśmy chociaż jeden wywiad w kolorowej klasie kobiecej, gdzie tych wywiadów jest mnóstwo, żeby bohaterka, najczęściej aktorki, powiedziała na przykład, że chciałaby być dobra, albo chciałaby być szlachetna, albo że jest ktoś mówi z humanistą, mówi o popularach, o celebrytach, o świecie popkultury. Nie znajdziemy tego, bo no nie wiem dlaczego, bo to jest wstyd, to jest obciach, używając kolokwializmu, prawda? Wstydzimy się tego. I myślę, że to jest właśnie terror mediów, które nauczyły nas, nawet nie zauważyliśmy kiedy, że po prostu jest szereg słów, które są zaszczytające. Nie wiem dlaczego. Nie zgadzam się z tym, ale tak jest.
Czy jest też dodatkowe pytanie o Christiane, chyba według autora pytania jest dobrym filmem, a nie została, nie była bardzo niechętnie pokazywana, dopiero teraz pojawia się tu i ówdzie w kinach.
Nie widziałem tego filmu, więc nie mogę się wypowiadać.
Tutaj w kociku klerykalnym. że tutaj dotykamy między innymi takiego wielkiego problemu, który przekraczał te nasze czasy. To wyraziła Simone Weil dokładnie. Kłamstwo literatury polega na tym, że zawsze zło jest dużo ciekawsze niż dobro. Bo zawsze z tego zrobić story, prawda? No i zawsze będzie coś ciekawszego jako. A no dobro, wasz poczciwy temper, a ponieważ żyjemy ogromny problem tego, że to wszystko musi być ciekawe, musi oglądalne, musi być i tak dalej, tak samo no po prostu się lepiej sprzeda, zło się lepiej sprzeda.
To jest tylko sprawa zła. To jest to, co doszło Jan Warta. To się kiedyś w ogóle taki zły ludzi nie mówił. Ja napisałem, że dwa największe zagrożenia to jest Adam i Seok naszego świata. Otóż ukrócał pewien kodeks człowieka postępowego, pewne stereotypy. I on musi pełnić te stereotypy. Jeżeli nie daj Boże się wyłamuje od tych stereotypów, to pewnie nie się. Do tych stereotypów należy, że wiary jest życie. I w tej chwili ten stereotyp, ja spróbuję to w życiu, zaczyna się wyłamywać. Z samych czasów był stereotyp, że nie wolno chodzić na sutanie. Otóż nagłego jaja pewien profesor zaczął podśmiewywać się z jednego z księży, który zjawił się w sutannie. Na następny dzień na sali 100 studentów było w sutannach. Żeby odpowiedzieć na pewien po prostu nie wolno było robić, teraz się. I ja myślę, że w młodym pokoleniu zaczyna się mówić o sprawach religijnych, czego nasze pokolenie jeszcze nie potrafiło robić. Ale w młodym pokoleniu to jest, to się już pojawia. Bardziej już nasze.
W różnych epokach są różne tempy. Na początku XX wieku takim tam dobrym towarzystwem mówiło się o seksie, prawda? No i cały Freud, wszystko wszystko. Odpowiednikiem tego seksu jest teraz sakrum. Dobrym towarzystwem nie wypada, to nie się nie mówi. To są osobiste sprawy, to może, prawda? To jest potwierdza pewną tezę, to nie jest to, że mamy ogromny obszar mieszkański w gruncie rzeczy kultury.
Pani Zbigniewska.
To powiedział ten ziemianek.
Ja tylko bym wspomniał o tej przypadłości ludzkiej natury, którą bardziej fascynuje również dobro. Na tym dzisiaj się gra fortę, ale rzeczywiście tak jest. Gdybym kiedyś powiedział, że sztukę można zrozumieć przez sztukę, a podobne przez podobne, więc chciałbym językiem sztuki przemówić, mianowicie słowami Herberta z pana Cogito, który właśnie mówi o tym, co pan Benedykt XVI określił wulgaryzacją eros i thanatos, bo z tych dwóch wielkich tajemnic wyrasta przecież cała kultura i sztuka, a chrześcijaństwo to nic innego, miłość ukrzyżowana to nic innego jak eros i thanatos wyniesione do najwyższych bożych przestrzeni. I teraz z chwilą, kiedy tracimy korzenie metafizyczne, to eros się zamienia w tandetną pornografię, a thanatos w krwawą jakość. Pan mówi to o magii. Miał rację Mirziałek Jadę, przycytowany. Jesteśmy mimo wszystko społeczeństwem zaawansowanym. Magia i groza nie jak nigdy. Sztuczne raje, sztuczne piekła sprzedawane są na rogu ulicy. W Amsterdamie odkryto plastikowe narzędzia tortur. Dzieweczka z Massachusetts przyjęła szesz krwi. Katatonicy siódmego dnia stają na pasach startowych, porwie ich czwarty wymiar karetka z ochrypłą syreną. Przez Telegraph Street płyną ławice brodaczy w słodkim zapachu nirwany. Proszą z tego fortunę. Gałęzie przemysłu, gałęzie zbrodni, pracowite stateczki płyną w podróż po nowe korzenie. Inżynierowie wizualnej rozpusty pracują bez wytchnienia. Ziemianie, alchemicy, halucynacji produkują nowe dreszcze, nowe kolory, nowe jęki. I rodzi się sztuka agresywnej epilepsji. Z czasem preparatorzy osiwieją i pomyślą o zadośćuczynieniu. Powstaną wtedy nowe więzienia, nowe azyle, nowe cmentarze. Jest to jednak wizja lepszej przyszłości. Na razie magia kwitnie jak nigdy. Jeśli mogę jeszcze, może to jest ja nas, uznali nas za szaleńców. Dziś już nikt nie pamięta, kto był wtedy rozważny i odradzał budowę. Tak powstaje Kościół. Tyle ksiądz Kaciek, ja bym dodał, tak powstaje kultura i tak powstaje sztuka.
Dziękuję uprzejmie za te wszystkie wypowiedzi, dziękuję naszym gościom. Niewątpliwie dotknęliśmy zaledwie całego szeregu tematów. Ja chciałbym tylko zachęcić, trochę po tatusiowemu, ale jednak, zachęcić do tego, żebyśmy dyskutowali na ten temat. Nie tylko podczas tak pięknych i wspaniałych tutaj sympozjów, ale również podczas zajęć, również w naszych osobistych jakichś dyskusjach, żeby po prostu nie było, żeby ta sfera sakrum i kultury nie była jakimś tabu, kolejnym tabu, ale właśnie polem, gdzie te wyższości się przenikają przede wszystkim w naszych myślach, na ich w naszych sercach przede wszystkim. Proszę teraz księdza rektora o zakończenie sytuacji.
Mam prośbę, żeby na stronie wydziału opublikować MP3-wiki
z tych
wykładów, jeśli
można. Szanowni Państwo, drodzy księże, powiedziałem, że to sytuacją nie należałoby zakończyć. To się fizycznie kończy, ale to, co zostało dzisiaj tu poprowadzone przez naszych gości, właściwie otwiera w nas wzniesienie, niepokoje, właściwie nasza księga wewnątrz się otwiera. Stąd za takie otwarcie, które nie kończy dzisiejszego tego sympozjum, chciałem serdecznie podziękować wszystkim prelegentom i wszystkim profesorom, którzy nam pomogli zaniepokoić się tym, co sobie mamy. Oczywiście chcę podziękować wszystkim organizatorom, którzy pomogli zorganizować to sympozjum. Dziękuję klerykom warszawskiego seminarium i warszawsko-praskiego i księżom, którzy też byli bardzo pomocni. Proszę Państwa, wiadomo, że jesteśmy w roku wiary i nieraz w dzisiejszej dyskusji pojawił się taki wątek, co jest praktyczne, co daje też wiarę. Państwo pozwolą, że na koniec może jeden albo dwa przykłady, które mogą zostać jako dopowiedzią na temat użyteczności wiary. A mianowicie do szkoły sług Jezusa chodzą chłopcy i dziewczęta i jeden z chłopców utracił ojca, który ma 11 lat w wypadku samochodowym i po lekcji religii mama go zabrała do domu i ma brata na 9 lat. No i tak siedzą przy stole, mama robić w kuchni obiad i ten starszy po lekcji religii mówi tak, no i co mi ta wiara daje? Tato zginął, jesteśmy sami. A ten młodszy mówi, wiesz, może mi nic nie daje, ale dzięki wierze może tatę spotkamy. My się rozejdziemy po tym sympozjum, jesteśmy jedną wielką uczelnią, łączy nas wiara w jednego Boga. I osudziujemy na kolanach i przy książce. Co nam to wszystko daje? Może kiedyś razem się spotkamy tam, a Wam życzę, byście spotkali go na swoich studiach. To pierwsza rzecz. A drugie, jest rok wiary, kończy się powoli i wszyscy robimy jakieś sympozja, próbujemy dokonać refleksji naukowej, ale co z postanowieniami? Co z naszą odświeżaną wiarą. Siostra Zofia była generalna Robertany, która mieszka w tej chwili w Herbertowie, którego jesiennego, późnego popołudnia wybierała się na dworzec, z pociągiem dojechać do Warszawy. I podchodząc tak bliżej peronu, zauważyła, że 7 czy 8 chłopaków z Herbertowa, to specyficzne środowisko, stoi i sobie rozmawiają. Więc nadal jako zakonnica pewnego strachu, bo nie wiadomo, co mogą jej powiedzieć. I kiedy się zbliżyła przechodząc, jeden z nich odwrócił się i mówił tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A ona mówi, na wieki dziękowane. I chłopcy, koledzy, mówią, coś jest głupie. A on mówi tak, jest rok wiary, i postanowiłem sobie, że każdemu księdzu i każdą zakonnicę, które pozdrawiam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałem Wam życzyć, żebyście spróbowali tego chłopaka z Robertowa naśladować. Wszystkiego